Kiedy geniusz spotyka miernotę, musi się to skończyć źle. Wiedeń, wiek XVIII. 26-letni Wolfgang, czy jak mówi o nim małżonka Wolfi, przybywa do stolicy, by zdobyć serce cesarza, dworu i słuchaczy. Ten człowiek napisał swój pierwszy koncert w wieku 4 lat, pierwszą symfonię w wieku 7, a pierwszą operę 12. Czy to po nim widać? Czy taki talent jest wypisany na twarzy? Zastanawiał się nadworny kompozytor Józefa II Habsburga Antonio Salieri na kilka chwil przed spotkaniem z Mozartem. W państwie filozofów Amadeusz, film Milosza Formana z 1984 roku, będzie o Requiem de Mol, które zabija. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do państwa filozofów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krótki cytat. Mój ojciec modlił się szczerze o pomyślność swoich interesów. Ja zanosiłem w tajemnicy najdumniejszą modlitwę, na jaką stać młodzieńca. Panie, chcę być wielkim kompozytorem. Chcę wielbić cię swoją muzyką i samemu zostać sławny. Chcę być nieśmiertelny. Gdy umrę, niech ludzie wymawiają moje nazwisko z miłością. Te słowa w filmie Formana nie wypowiada Mozart, a właśnie Salieri. Gdybyśmy, pani profesor, mieli jednym określeniem opowiedzieć, o czym jest ten film, to ten film jest o...
Jednym określeniem.
Tak, o zawiści.
Przeznaczeniu, klątwie, czarnej magii.
No dobrze, to w takim razie do
Amadeusza. No i przy okazji o muzyce.
O muzyce właściwie można by było powiedzieć również. No to w takim razie do Amadeusza. Filozoficzne tło, końcówka XVIII wieku, to my jesteśmy w jakiej opowieści?
Filozoficzne tło to zderzenie, bardzo ciekawe zderzenie, bo z jednej strony mamy Kanta, który wszystko poukładał w pudełeczka, kategorii, pojęć, był takim filozofem, który nakręcił filozofię. Prawda? Mamy rozum czysty, który rządzi się ideami regulatywnymi, który działa w sposób logiczny. Mamy też rozum praktyczny, który jest dobrą wolą, a więc nawet moralność jest nakręcona w taki sposób logiczny. Ale mamy też chaos, mamy Hamana, wielkiego maga północy, który uważał, że prawdziwy język to jest język bogów. I ten język bogów dociera do nas nie właśnie w jakiejś logicznej strukturze wypowiedzi, nie w sylogizmach Arystotelesa, nie w tych pojęciach i kategoriach pięknie zbudowanych przez Kanta, ale u Hamana to jest język poetów, to jest język proroków. Jeszcze Haman dodaje coś takiego, że prorocy mają bezpośrednie możliwości usłyszenia głosu Boga, natomiast poeci pośrednie, bo przez kontakt na przykład z przyrodą, z pięknem doświadczają właśnie tego głosu Boga i wtedy tworzą metafory, tworzą język, który jest hermeneutyczny, więc wymaga interpretacji. No i w tym filmie też mamy przecież to zderzenie.
Tak, mamy takie zderzenie, bo głosem pana chciał mówić Salieri, ale mu nie wychodziło.
Raczej jest urzędnikiem kantowskiej
trochę
natury.
Tak, a Mozart pisze po prostu tak muzykę, a właściwie ją czuje.
No jest jak takich Hamana, prawda, mag, który odczuwa bezpośrednio świat i z niego wypływa ta muzyka. On jest muzyką.
Na pewno nie jest to film, który wybudował pomnik Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi.
Ale może to jest najciekawsze, bo proszę zwrócić uwagę.
I cała moc chyba polega tego filmu na tym, że nikt tam Mozarta na pomnik nie postawił. Tak? Muzyka się broni sama, a on jest właściwie rozchichotanym, dziwnym, młodym gościem, który ma niewątpliwie olbrzymi talent. Mm. Jest muzycznym geniuszem, bo pisze bez poprawek, to wszystko Salieriego doprowadza do szału ostatecznie.
Ale w tym filmie też jest doskonale z jednej strony zagrane tą wizją niczego, że sztuka jest albo apolińska, albo dionizyjska. No więc tutaj, prawda, Salieri to jest ten nieszczęsny apoliński muzyk, który chciałby być szalony, ale niestety Dionizos go nie pocałował. Natomiast Mozart szaleje. On jest tym dionizyjskim żywiołem. On sam jest, prawda, żywiołem. W związku z tym, no tutaj mamy jedno zdarzenie bardzo ciekawe. Co jest interesujące, Friedrich Nietzsche, gdy robi to zestawienie między sztuką apolińską a dionizyjską, zwraca uwagę, że ta prawdziwa jest dionizyjska. I to jest ten kompleks Salieriego. On wie, że co by nie zrobił, on nie dorówna szaleńcowi, bo to szaleństwo, ta mania twórcza, ona tutaj daje najwyższej próby dzieła, a apolińska zawsze będzie zbyt grzeczna, zbyt poprawna. Ona nie porwie, ona nie będzie takim żywiołem niesamowitym. Ale jest jeszcze coś, bo przecież zbudował nam się taki właśnie mit geniusza.
Ale zanim o geniuszu, to jeszcze o jednej rzeczy, taka dygresja odnośnie Nietzschego i tych żywiołów, które kręcą światem. To on tę opowieść, czy tę książkę Narodziny tragedii z ducha muzyki pisze tak naprawdę pod wpływem Wagnera, również kompozytora.
To jest paradoks.
Wagnerowi przypisuje to dionizyjskie źródło komponowania, czy też właściwie życia.
Tak, i też się tam rozgrywa dramat, no bo Wagner raczej nie przepadał za Nietzschem i go odrzuca. W ogóle Nietzsche był skonfliktowany.
No nie, ale tam wątek małżonki się pojawił. Wracamy do Amadeusza Milosza Formana.
Tak czy inaczej, wracając, to ten żywioł dionizyjski, on właśnie wybuchł w pewnym momencie w takiej wizji, że twórca musi być twórcą szalony, że twórca musi być twórcą doskonałym, że ten geniusz, prawda, natchniony, to jest ktoś, kto, no można powiedzieć, jest muzyką, czy jest malarstwem, czy jest rzeźbą, w związku z tym to z niego niejako samo wypływa. Natomiast moim zdaniem ten film ma drugie dno, bo jak się przyjrzymy, to dostajemy opowieść o biednym dziecku, które całe swoje dzieciństwo jeszcze dobrze nie chodziło, a już się działo i pracowało, prawda, ćwiczyło, uczyło się gry na fortepianie. Potem o młodym człowieku, który w zasadzie został sprowadzony do jednego, że on ma grać i ma dawać tą muzykę i wszystkie inne formy życia zostały temu małemu Amadeuszkowi zabrane.
Ale mówi pani o Amadeuszu czy o Salierim, bo właściwie...
O żywiole dionizyjskim, on jest tu zdekonstruowany.
No dobrze, tylko że jeszcze jest jedna różnica, tak? Salieri bardzo chciał, a Amadeusz został w ten świat wrzucony na siłę przez ojca.
Tak, to są właśnie te dwuznaczności, bo w zasadzie ten żywioł apoliński, prawda, zakłada, że w momencie, kiedy jesteśmy w stanie włożyć bardzo dużo pracy, będziemy mogli osiągnąć jakiś poziom. No i Salieri na pewno osiągnął ten poziom, prawda, wysoki. Natomiast nigdy nie będzie Mozartem. I on o tym wie.
No, więc na tyle zna się na muzyce, że jest w stanie rozpoznać geniusz Mozarta.
Tak, więc tu gdzieś można powiedzieć, że ten geniusz o tyle istnieje, prawda, że jest pewnego rodzaju zdolnością. I jedni mają tę zdolność, inni nie. Natomiast co jest najważniejsze, bez tej pracy, którą włożył najpierw Mozart, małe dziecko, prawda, młody człowiek, tak naprawdę ten geniusz nie mógłby się ujawnić. I ten film, moim zdaniem, jest też trochę o tym. Bo nawet ta cała konstrukcja...
O pracy czy o ujawnianiu się geniusza?
O jednym i o drugim. To jest tutaj nieodłączne, ponieważ jak się zastanowimy, dlaczego Mozart jest tutaj tak szaloną istotą, która jest tak naprawdę dysfunkcyjna społecznie, no to możemy zobaczyć, prawda, że to jest człowiek, który został sprowadzony tylko do jednego. Tutaj nie mamy osoby, która byłaby w dzieciństwie uczona nie tylko muzyki, gry, ale również relacji społecznych. On po prostu siedział przy fortepianie, a cała reszta się nie liczyła. Moim zdaniem Forman nas tu prowadzi trochę za nos, prawda? Pokazuje ten mit, który wytworzył Nietzsche. Pokazuje nam ten żywioł dionizyjski, rozbiera go na czynniki, bo możemy zobaczyć różne fazy tego szaleństwa Mozarta. nawet ta sama śmierć, prawda, przy komponowaniu dzieła życia jest taką istotą żywiołu dionizyjskiego, ale równocześnie mamy opowieść o człowieku. Człowieku, któremu zabrano dzieciństwo i któremu tak naprawdę zabrano życie, bo wtłoczono go w grę. Jest też oczywiście o geniuszu, prawda? Ale tu są te poziomy i moim zdaniem trzeba patrzeć się przez pryzmat tych wszystkich warstw. Wtedy wychodzi coś ciekawego.
Do filmu Amadeusz w Państwie Filozofów wracamy za moment. Ostatnie muzyczne zlecenie głównego bohatera zabija. Jesteśmy w filmie Amadeusz Milosza Formana. To jest film, dla porządku, tylko przypomnę, z 1984 roku. Mówimy o różnych poziomach tego spotkania z Mozartem w tym filmie. To jesteśmy przy geniuszu dalej, czy idziemy do ojca
to
Mozarta?
To pracuje razem. Z jednej strony znowuż jest oczywiste, że Dionizos musi umrzeć, prawda? Że ten, który jest muzyką, tą muzyką żyje i ta muzyka go zabije. Tu mamy ten element fatum.
No tak, rozumiem, ale też rozumiem, że jakby innej drogi też nie ma. To jest jego przeznaczenie.
Tak.
Jego geniusz, jego talent jest ostatecznie jego zabójcą.
Tak, zatraceniem, zabójcą, ale jest też intryga, bo jest Salieri, który coraz bardziej z tego apolińskiego staje się demonicznym, bo ta intryga, prawda, to zlecenie rekwiem, ta postać Salieriego, który coraz bardziej otacza i osacza, prawda, i niejako wysysa Mozarta, jest tu intrygująca. Potem już nie wiadomo właśnie, kto jest kim, czy to jest Salieri, czy to jest ojciec, prawda, to jest ten demon, który zawładnął Mozartem. Jest tutaj bardzo ciekawa, no bo z jednej strony mamy taką kwintesencję i czystej zazdrości, ale z drugiej strony mamy też to przerzucenie, no bo ojciec chciał, żeby syn był doskonały. Dlaczego? Realizował się przez to dziecko. Chciał być po prostu sam muzykiem. Nie miał tego talentu, więc wszystko przerzucił na syna. Ale Salieri też zaczyna spełnić tą figurę, prawda? Bo on jest tym, który osacza Mozarta, walczy z nim, ale równocześnie na niego przerzuca całą dionizyjskość, której on nie posiada. A więc ta figura tutaj Salieriego jest intrygująca.
To bardzo intrygujące. On w pewnym momencie wypowiada: proszę, dalej kpij ze mnie. To nie Mozart cię śmiał, lecz Bóg. W tym obleśnym chichocie słyszałem Boga. Bo wrogiem tak naprawdę w pewnym momencie Salieriego już nawet nie jest Amadeusz, ale właśnie stworzyciel, Bóg, który...
Tak, któremu wszystko odmówił.
Który, no, nie wysłuchał pieśni Salieriego. Czym jest zazdrość? Czym jest zawiść?
Bóg, który nie wysłuchał pieśni Salieriego, już raz Bóg to zrobił, bo nie przyjął ofiary Kaina, więc zazdrość ma w kulturze swój taki, powiedziałabym, pierwotny symbol. To jest ten zazdrosny brat, który nie dostał wynagrodzenia, którego oczekiwał. To jest to pęknięte ego, które nie zostało zrealizowane. A oczekiwania były wielkie. Więc no, zazdrość jest tutaj pęknięciem. Można powiedzieć, że w takich kategoriach cnoty arystotelesowskiej, gdzie cnota jest tym środkiem, prawda? Cnota jest zawsze pomiędzy nadmiarem i niedostatkiem. Zazdrość będzie zawsze nadmiarem. Będzie nadmiarem żalu z powodu utraty, żalu z powodu tego, że nie jest się tym, kim się jest, czy żalu z powodu tego, że się nie wypełnia siebie samego, nie spełnia się tych swoich oczekiwań. Poza tym zazdrość jest zawsze też wobec tak naprawdę świata zewnętrznego. Ona sama nie tli się w człowieku, nie ma racji istnienia, musi być świat zewnętrzny, czyli musi być ktoś. To może być Bóg, który odmawia Kainowi przyjęcia ofiary, czy to może być właśnie Salieri, któremu też Bóg odmówił chwały, prawda, tego wielkiego dzieła, ale tak naprawdę to jest ten drugi człowiek, który zaczyna być naszą własną granicą. Dla Salieriego to jest Mozart, prawda, który mu wyznaczył jego granicę. On sobie uświadomił, że nie jest w stanie robić tego, co robi ten młody człowiek. Jeszcze co gorsza, prawda, będąc lekko duchem, szaleńcem, kimś, kto nie potrafi budować relacji społecznych.
W dodatku robi to wszystko, czyli komponuje tę muzykę z taką łatwością, że Salieriego chyba... No właśnie, mniej więcej to doprowadza również do szału. Jak jesteśmy przy Arystotelesie, to ja do Platona. Czy istnieje w takim razie idea zazdrości? Doskonała zazdrość.
O tym kiedyś mówiliśmy. To jest interesujące, bo jak się
w takim razie
w Platona,
idea wszystkiego, co jest złą wartością, powiedzmy.
To uwielbiał mówić o pozytywnych wartościach. Jakoś te Platon. Negatywne, tak. Na pewno istnieją, no bo wszystko, co jest w świecie, jest odbiciem idei. Więc oczywiście, że muszą istnieć i te negatywne, te antywartości. Natomiast potem sobie nie potrafili z tym poradzić właśnie chrześcijańscy myśliciele, bo nam tutaj te chrześcijańskie interpretacje tego Boga Salieriego się pojawiły, ale tak naprawdę
no,
chrześcijanie
się, że jesteśmy w czasach, kiedy muzycy pisali dla kościoła,
Boga, tak
i dla Boga.
Tak, była wiara rządząca. Natomiast jak popatrzeć, to już pseudo-Dionizy Areopagita, prawda, wskazywał na to, że wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, czyli antywartości nie istnieją, zło nie istnieje, zło jest niebytem, zło jest tylko błędem człowieka, czyli można powiedzieć, że jest tylko piękno samo w sobie, dobro samo w sobie, a zazdrość to jest błąd człowieka, bo zamiast poświęcić się pięknu, zamiast oddać cześć pięknu, no to taki Salieri siedzi i knuje, prawda? Bo on gdyby w kategoriach pseudo-Dionizego Areopagity był tym prawdziwym mężem Boga, to powinien przede wszystkim uznać geniusz Mozarta, zachwycić się, paść na kolana i nic nie chcieć. Natomiast...
I on na początku, odnoszę wrażenie, to zrobił. Tylko łatwość, z którą Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi przychodzi komponowanie, jednak go z tego momentu akceptacji wybija.
Nie tylko zresztą łatwość, bo nie bez przyczyny tutaj cały czas
i ta cała powierzchowność.
No
tak?
Właśnie. Salieri jest takim, powiedziałabym, typem urzędnika, czy typem człowieka, który bardzo dobrze realizuje się w relacjach społecznych. A Mozart...
No, już wie, jak się poruszać na dworze, tak? Zna cesarza, wie, jak z nim rozmawiać.
Tak, tak. Zna etykietę.
Zna dyrektora opery.
Właśnie, tutaj...
Wie, jak perukę założyć, tak? Zakładam, że tu wszystko się ze sobą
się,
musi pokleić.
Tak, od sprzączki do butów po perukę, on jest zrobiony dokładnie i tak jak powinien wyglądać artysta, który ma ważną funkcję na dworze. A Mozart jest poza systemem. On jako taki antysystemowiec rozwala wszystko, więc rozwala ten porządek Salieriego. I tu jest ten dramat. Tu być może zaczyna się opowieść, a zazdrość zostaje aktywowana niejako równocześnie w tym momencie, kiedy mu Mozart rozbija cały ten porządek, który sobie Salieri wypracował, albo w którym się bardzo dobrze odnalazł, prawda? Bo to jest porządek kulturowy, etykiety dworskiej i panujących stosunków międzyludzkich, a Mozart jest konsekwentnie cały czas obok.
Do filmu Amadeusz w Państwie Filozofów wracamy już wkrótce. Przemawiam w imieniu wszystkich miernot tego świata. Jestem ich mistrzem, świętym patronem. Mówi Salieri, oponent Wolfganga Amadeusza Mozarta w filmie Amadeusz Milosza Formana. Wspomnieliśmy o zazdrości, o idei zazdrości. To ja tradycyjnie zapytam, jak się ten film oglądało po latach?
To ja może najpierw się przyznam, że jak pierwszy raz widziałam ten film, to on mnie bardzo denerwował właśnie przez tą postać Mozarta, która mi się wydawała taka przerysowana, przesadzona,
no bo pani
szalona.
Profesor, i dziecinna. Wcześniej nasłuchała się muzyki Mozarta i okay. Też nie mogła pogodzić się z tym, że to może być jakiś śmieszek, który skomponował takie rzeczy jak Rekwiem na przykład.
Natomiast po latach...
Czyli Salieri jednak tutaj się w pełni obudził trochę. Ja natomiast zakochałem się w tym filmie od samego początku. I kocham go do dziś. Bo właśnie być może ten moment spodziewałem się idąc, że zobaczę spiżowego Mozarta, taki pomnik wywalony przez Formana, a tu proszę.
No gdzieś ten Big Lebowski jednak powrócił.
Tak, Big Lebowski.
Kult jest, Lebowskiego.
Połączenie Mozarta z kultem Big Lebowskiego jest, jest ciekawą koncepcją.
Natomiast ja się zastanawiałam cały czas, drugi raz teraz oglądając ten film, czy on nie jest
tylko
zbyt...
drugi raz?
No tak, bo jak mnie pierwszy raz zdenerwował, to go odłożyłam. A potem ktoś mi powiedział Heiderego Granda jeszcze raz. No więc tak się cały czas zastanawiałam, czy tutaj nie mamy zbyt schematycznego podejścia do samego geniusza, prawda? To ten Nietzsche z tym dionizyjskim żywiołem tak oklepany i ten mit, który potem był tak naprawdę replikowany, bo jak popatrzymy, to w XIX wieku co chwilę, prawda, pojawiały się te koncepcje geniusza. Jeszcze w XX wieku artysta musiał być zbuntowany, szalony, a to wydaje mi się jakimś takim ogromnym zawężeniem. Poza tym, jak przyjrzymy się różnego rodzaju badaniom prowadzonym właśnie nad osobami genialnymi, to nawet, prawda, to, co powiedziałam wcześniej o Mozarcie, wychodzi, że to są osoby, które na przykład przepracowały wiele godzin, dochodząc do mistrzostwa. Także, no, Mozart był genialny i tego nikt mu nie odbierze. I to, że on pracował jako dziecko, nie jest tutaj negatywnym aspektem, prawda, bardzo pozytywnym. Natomiast w tym filmie ten żywioł dionizyjski wydaje mi się momentami, prawda, gdzieś zakrzykujący całą opowieść. Natomiast to, co jest chyba najciekawsze, to ten moment śmierci, bo mamy tutaj jakieś takie współczesne fatum, prawda, gdzieś taką samospełniającą się klątwę. To, co jest bardzo głęboko pokazane w tym filmie, to ten moment, w którym Mozart zaczyna rozumieć, że on robi coś, co go zabija. Bo on w pewnym momencie z tego takiego dalej śmieszka staje się przerażonym dzieckiem. On nie może przestać komponować, ale z każdą nutą umiera. To taka jest, myślę, już szersza i głębsza opowieść, a nie tylko o twórczości.
Czy tam też jest jakiś wyrzut sumienia w Mozarcie, w Amadeuszu?
Jaki?
Ta figura ojca, który przyjeżdża do Wiednia,
no tak,
który właściwie,
tak.
który on też jakby cały czas traktuje swojego syna jak tego maluszka, którego zabierał i w turnę po dworach europejskich.
Niewątpliwie jest to napięcie. Prawda?
Ani jeden, ani drugi się spod tej opieki wyrwać nie mógł. Takie trochę czasami odnoszę wrażenie.
Ale koniec końców przecież Mozart zostaje sam. Prawda? Bo to jest takie, jak Albert Camus pisał, śmierć jest czymś najbardziej moim. I tutaj ta śmierć, która jest muzyką, ona jest najbardziej mozartowską rzeczą. Nikt za Mozarta nie skończy rekwiem, ale też nikt za niego nie umrze. Więc ta samotność na koniec, ona jakby daje takie, rzuca nowe światło. Ona daje inne spojrzenie na ten film, bo nagle się okazuje, że to nie jest gdzieś radosny szczeniak, który biega po dworze i jest poza systemem, tylko to jest istota złamana. To jest istota, która robi rzeczy genialne, ale nie to, że nie mieści się w schemacie. Ona się w sobie nie mieści, prawda? I jest tak naprawdę niespełniona i przerażona, chociaż zostawia po sobie dzieła, które przez następne pokolenia będą wielbione. Więc on trafi na te pomniki, ale on sam, ten Tuoto, to tak jak André Malraux pisał, że my w artyście nie widzimy artysty, prawda? Jest jego dzieło, natomiast ten artysta gdzieś zostaje poza tym dziełem. I Mozart jest w takiej właśnie śmiertelnej pułapce. Nie może przestać tworzyć, jest już muzyką, jest tym żywiołem, ale równocześnie jakby traci siebie. I to dosłownie, bo umiera, prawda? I ta śmierć, ona tutaj może być tą opowieścią o straconym życiu, które może nie byłoby takie genialne, nie pozostawiłby tylu dzieł, ale... No i tu zostają te trzy kropeczki.
Dla ciebie spalam się, mógłby zaśpiewać Mozart. No dobrze, bo Salieri mnie cały czas jednak tutaj fascynuje, który jest narratorem tej opowieści w filmie Formana i który właściwie na łożu śmierci w domu obłąkanych wyznaje, że to on stoi za śmiercią Mozarta. Faktycznie było trochę inaczej, ale to państwo sobie te historie doczytają, bo czasami odnoszę wrażenie, że ten film tak wiele namieszał, że nasza wiedza o Mozarcie oparta jest nie o biografie pisane przez biografów Mozarta, a przez Formana właśnie.
No bo właśnie, znowuż André Maloron też coś takiego napisał, to w Przemianach Bogów, że nikt w Giotcie nie przewidział świętego Franciszka, a to, co zrobił Giotto, to namalował nam świętego Franciszka. My mamy pewien mit, prawda, tej postaci dzięki malarstwu. I w zasadzie to samo robi Forman. On nam daje Mozarta, on nam daje tą pewną opowieść. Natomiast kim był Mozart, tego się już nie dowiemy, prawda? W Miloszu Formanie nikt nie przewidział ani Salieriego, ani Mozarta. Natomiast oni żyją dzięki właśnie Formanowi, bo staje się takimi współczesnymi teraz figurami. Bo nawet jeżeli państwo nie oglądali tego filmu, to myślę, że państwo doskonale wiedzą, o czym my mówimy. No bo współczesna kultura, ona ma to do siebie, że pewne wzorce krążą, prawda? Pewne frazy czy obrazy. No ten film jest taką klasyką kinematografii, więc już stał się cytatem.
Czy to jest nieśmiertelność jedyna, która jest nam dana?
Dla wielu filozofów tak, prawda? André Malraux uważał, że tworzymy religię, bo boimy się śmierci i szukamy nieśmiertelności. Często właśnie artyści próbują wejść w ten próg nieśmiertelności. Więc to jest taka próba oszukania czasu, historii, własnego przeznaczenia, własnej egzystencji. Gdzieś coś za coś, czyli nieśmiertelność i sztuka za długie i bezpieczne życie. To widać właśnie w tym filmie.
Nie spodziewałem się, że pani profesor Amadeusz się nie będzie podobać.
Czemu mi się nie podoba? No jakby to powiedzieć? Nie wiem.
Druga projekcja pani nie przekonała. Nadal gdzieś ten roześmiany Mozart do pani nie mówi.
Nie wiem. Trzeba czasami sobie dać taką możliwość na to, żeby nie wiedzieć.
A może lepiej nie śledzić tak naprawdę biografii artystów. Skupić
tylko
się tylko na tym.
Kuszące.
Skupić się tylko, nie wiem, w tym wypadku na Requiem d-moll Mozarta, a w przypadku pisarza na dziele. Nie marzyć o tym, nie próbując się dowiedzieć czegoś więcej o autorze powieści, która teoretycznie być może nie ma z nim nic wspólnego.
To by było najlepsze, to by było takie czyste odczytanie, ale to Droysen zwrócił uwagę na to, że dzieło sztuki zawsze jest nam dane jako znak życia drugiego człowieka i w jakiś sensie komunikujemy się przez dzieło sztuki właśnie z tym drugim człowiekiem. Nawet jak nie jesteśmy w stanie go zrozumieć, bo minęły już stulecia, pokolenia, to i tak, prawda, jest to dialog między twórcą a odtwórcą. Tu w przypadku dzieła filmowego mamy dodatkową jakby komplikację, bo my tak naprawdę dyskutujemy trochę z Miloszem Formanem, który właśnie stworzył nam opowieść o Mozarcie i Salierim, a trochę z samym Mozartem czy samym Salierim, a przez to też może trochę z Nietzschem. Więc myślę, że to Requiem, ono samo w sobie oczywiście się broni, natomiast tak działa hermeneutyka naszego myślenia, jak uważał Droysen, prawda? Bo Droysen, XIX-wieczny hermeneuta, właśnie uważał, że w dziele sztuki zawsze jest coś zakodowane, co nie jest tylko wartością taką artystyczną samą w sobie, ale ma właśnie ten posmak egzystencjalny. Gdzieś jednak, gdy słyszymy Requiem, ten Mozart będzie jako symbol, jako pomnik, albo jako tajemnica, albo właśnie jako...
Albo jako roześmiany Mozart z filmu Formana.
Tak.
Kończymy państwo filozofów. Profesor filozofii Joanna Hinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.
Dziękuję.